Regionalny punkt widzenia. Nowe trendy i wynalazki. Innowacyjne przedsięwzięcia i ciekawe zjawiska. W gospodarce, nauce, edukacji, medycynie czy w społeczeństwie. Obserwujemy zmieniający się świat. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji mówić będziemy o oszczędzaniu, inwestowaniu, rozwijaniu przedsiębiorczości. Jednym słowem o finansach. Żyjemy coraz dłużej i coraz częściej słyszymy, że musimy oszczędzać, by żyć godnie na emeryturze za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. I właśnie o oszczędzaniu, które jest w zasięgu przeciętnego Kowalskiego, teraz porozmawiamy. Naszym pierwszym gościem jest profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, no nie ma wątpliwości, że warto oszczędzać. Może nawet trzeba oszczędzać, myśląc o godnym życiu na emeryturze. Z wyliczeń wynika, że po zakończeniu pracy będziemy dostawać od 25 do 40% tego, co zarabialiśmy, i przejście na emeryturę może być finansowym szokiem.
Oczywiście trzeba oszczędzać, tym bardziej, że jest to jedna z podstawowych cnót naszych, jakie posiadamy. Przedsiębiorczość, dalej właśnie oszczędzanie i wstrzemięźliwość w nadmiernych wydatkach, co jest przecież podstawą rozwoju gospodarki kapitalistycznej.
Jestem przekonany, że wielu słuchaczy sobie myśli, łatwo im mówić, trudniej zrobić. Jakie możliwości ma zwykły, przeciętnie zarabiający człowiek?
Możliwości jest w sumie bardzo dużo. Zależy oczywiście od zasobności portfela, od naszej projekcji czasowej, na ile chcemy oszczędzać te pieniądze, na jak długo. Jeśli mówimy tutaj o zabezpieczeniu emerytalnym, to wydaje się, że na dzień dzisiejszy najlepszą opcją inwestycyjną, ostrożną, mówię ostrożną, jest zakup 10-letnich obligacji specjalnie przeznaczonych na ten cel. W indywidualnych kontach emerytalnych można taki zakup dokonać. One są oprocentowane w pierwszym roku na 2,7 w stosunku rocznym. Następny rok i każdy z kolei to jest inflacja plus prowizja ta odsetkowa, taki bonus dodatkowy z tytułu tych oszczędności, który wynosi chyba 1,5%. A więc jest to i tak lepsze wyjście od tych naszych pieniędzy, które giną gdzieś tam w przestworzach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż tu mamy pewną gwarancję otrzymania kapitału łącznie z odsetkami naliczonymi w tempie szybszym niż postępuje inflacja, a więc to jest dogodny instrument do, jeszcze raz mówię, bezpiecznego inwestowania. Oczywiście, jeśli chcemy pokusić się o wyższą stopę zwrotu, możemy zakupić obligacje nieskarbowe, obligacje instytucji, firm, które również mają gwarantowane stopy zwrotu w długim okresie, ale są wyższe. Oczywiście ryzyko jakieś jest większe z tytułu gry rynkowej takich instytucji, ale na pewno też jest tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy dokonywaniu takiego konstruowania portfela inwestycyjnego, tego przyszłościowego.
Właśnie o tej konstrukcji jeszcze powiemy. Wróćmy na moment, zatrzymujemy się przy tych obligacjach rządowych, jeśli dobrze rozumiem.
Tak.
Dlaczego one są bezpieczne?
No dlatego są bezpieczne, bo przecież gwarantuje ich odkupienie skarb państwa, czyli nasze państwo. No, na tyle jest to wiarygodne i to jest bezdyskusyjne. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że uruchomiono również obligacje 6- i 12-letnie dla tych osób, którzy są w programie 500+. To, że beneficjentów tego programu też jest to dogodny instrument oszczędzania na poczet przyszłej emerytury dla swojego dziecka. Zwróćmy na to uwagę, że oprocentowanie jest wyższe i ta prowizja odsetkowa jest również wyższa, bo sięga 2% dla 12-letnich i bodajże 1,75% dla obligacji 6-letnich. A więc kolejny instrument, ale już wyprofilowany dla rodzin, które korzystają z programu 500+. I to jest to bezpieczne. No, oczywiście lepiej ulokować te pieniądze w tych instrumentach, niż je po prostu wydać bezpowrotnie.
No właśnie, żeby kupić obligacje, to pewnie już trzeba mieć jakiś zasób gotówki. Jak powinien wyglądać ten startup oszczędzania, mówiąc tak w uproszczeniu, jak dojść do kwoty, którą później możemy w te obligacje zainwestować?
No co najmniejszą kwotą to jest te 100 zł, które możemy wydać na zakup jednej obligacji o wartości nominalnej. I oczywiście w zależności od tego, jaką część miesięcznego dochodu jesteśmy w stanie oszczędzić, no możemy dokupywać te obligacje, dobudowywać ten portfel jeszcze większy. Te obligacje skarbowe, dziesięcioletnie, emerytalne są o tyle dobre, że omijają podatek Belki, a więc nie płacimy dodatkowych podatków z tytułu odsetek, które zarobimy na tych oszczędnościach. Tak samo obligacje rodzinne, o których mówiłem, 6- i 12-letnie, również pomijają ten aspekt. A więc bezpieczeństwo plus dodatkowy bonus niepłacenia tego podatku.
Jeśli ktoś ma więcej czasu, no to może też pewnie co miesiąc najpierw na koncie oszczędnościowym odkładać jakąś kwotę, jeśli uzbiera się na przykład 5-10 tysięcy, wtedy
jak najbardziej
zainwestować.
Jak najbardziej. Trzeba wybrać sobie taką tutaj znowu opcję. Wystarczy wpisać w przeglądarce oprocentowanie depozytów, najwyżej oprocentowane depozyty i wybrać tą, która jest dogodna na okres 3-6, tak jak pan mówi, miesięcy. To są rzędu 4-3-2% w stosunku rocznym stopy procentowe. Naliczane odsetki są oczywiście w zależności od okresu, na jaki tam oszczędzamy. No i tak jak pan mówi, warto zgromadzić powiedzmy 1000 zł, 2000 zł, 5000 zł i wtedy już nie uruchamiając na tym naszym rachunku tych operacji wielokrotnie, a jednorazowo jakąś większą część przeznaczyć właśnie na te obligacje emerytalne czy te rodzinne, o których tutaj mówię.
A dlaczego nie opłaca się w dłuższej perspektywie składać pieniędzy tylko na koncie?
Dlatego, że w dłuższym okresie stopa kapitalizacji, dopisywanie tych odsetek i tak premiuje obligacje, bo porównując ich rentowność ze stopami procentowymi, te pierwsze są korzystniejsze. Są korzystniejsze z uwagi na ich profil, strukturę tych wszystkich odsetek, które otrzymujemy. Nawet gdy sięgamy do obligacji 3-4-letnich, tych na rynku pierwotnym, które możemy zakupić o zmiennym oprocentowaniu, to pamiętajmy, że tam również dopisuje się dodatkowy bonus, na przykład stopę WIBOR, bądź również marżę odsetkową, nie tak wysoką, która daje też gwarancję wyższego oprocentowania, czyli wyższych odsetek, które możemy otrzymać po jakimś dłuższym okresie. Znaczy w krótkim okresie oczywiście jest to niewidoczne przy małych kwotach, ale 10-20 lat to widać przewagę właśnie tych tutaj obligacji, o których dzisiaj mówimy.
A jeśli byśmy składowali pieniądze na takim zwykłym koncie, to można założyć, że inflacja pochłonie cały ten zysk, bo te konta takie zwykłe są bardzo nisko oprocentowane.
Tak, bo tutaj mamy gwarancję przy obligacjach, że minimalna stopa, do której dolicza się tą prowizję, wynosi zero. A przecież pamiętajmy, że już mieliśmy deflację, a więc praktycznie przy tych oszczędnościach możemy naprawdę wyjść na zero. A tutaj mamy przecież zagwarantowaną tą prowizję odsetkową dopisywaną do momentu startowego, który wynosi zero, a nie minus 0,5, minus 1 czy minus 1,5. Więc z tego punktu widzenia korzystniejsze również jest oszczędzanie w obligacjach niż na kontach. Mówię, w długim okresie ta przewaga wychodzi, im dłużej oszczędzamy, właśnie w tych pakietach, o których tutaj mówiłem, tym większa przewaga jest tego instrumentu nad zwykłym kontem, które utrzymujemy w celu gromadzenia tych oszczędności.
Jest też cały wachlarz możliwości inwestycyjnych, trochę już pan o tym wspominał. Te agresywne instrumenty wiążą się z ryzykiem. O tym trzeba pamiętać.
No agresywne. Powiedzmy, że nie idziemy w kierunku jakichś instytucji finansowych, takich, które są niewiarygodne, nie mają zgody
KNF-u.
Tak, KNF-u na prowadzenie takiej działalności. No to mamy zakup akcji na rynku pierwotnym. Sama stopa zwrotu w ciągu roku ostatniego to jest 30 kilka%, licząc WIG-iem, a więc oczywiście jest to atrakcyjne, ale to jest w ciągu roku, ale w ciągu na przykład ostatnich 2 miesięcy jest to tylko 2%. A więc zależy, jaka percepcja, prawda, i jak długi dystans bierzemy pod uwagę. No jest to metoda ryzykowna, ale no oczywiście w okresie HOS i przyrostu indeksów giełdowych no, zarabiają wszyscy. No, tak jak Warren Buffett mawiał, on kupuje wtedy, jak wszyscy sprzedają, a sprzedaje wtedy, kiedy wszyscy kupują. No my tak nie możemy robić. Najczęściej kupujemy, gdy dowiadujemy się od sąsiadów, znajomych, przyjaciół tutaj o tym, że kupili właśnie jakieś akcje. My też kupimy na zasadzie naśladownictwa i sprzedajemy wtedy, kiedy idzie echo właśnie zbliżającej się bessy i złej koniunktury. No, nie stać nas na to, żeby wywoływać te wstrząsy na rynkach wtórnych.
Oszczędzenie oszczędzeniem, ale z pewnością trzeba być ostrożny, by nie wpaść w pułapkę. Na co szczególnie trzeba uważać? Jakie oferty na dzień dobry powinny budzić nasze wątpliwości?
Oczywiście, jeżeli instytucja finansowa, jakiś podmiot oferuje nam wysoko oprocentowane depozyty, no to za tym musi iść oczywiście wysoko oprocentowany kredyt, tak, który równolegle udzielają innym jednostkom, innym podmiotom. Czyli zdolność spłaty tych wysoko oprocentowanych kredytów jest wątpliwa. Jeśli ona jest wątpliwa, no to i spłata naszych odsetek z tych oszczędności też jest wątpliwa. A więc tu każdy powinien być tego świadomy, że im bardziej atrakcyjna oferta dla podmiotów, mówię, niesprawdzonych, niewiarygodnych, o słabej pozycji na rynku, które gdzieś powstają i nie mają dobrej historii tutaj biznesowej, to można przecież sprawdzić, no to od razu bym jakąkolwiek inwestycję w tego rodzaju instrumenty. Jeszcze raz powtarzam, wysoko oprocentowany depozyt, bardzo wysoko oprocentowany depozyt wiąże się równolegle z wysoko oprocentowanym kredytem. I one najczęściej nie są spłacane, bo ludzie wpadają w pułapki właśnie tych kredytów, a zwrotnie polega to na tym, że mamy problemy z odzyskaniem naszych odsetek, oczywiście pierwotnie deklarowanych i nam oferowanych.
Żyjemy coraz dłużej, średnio 8-9 lat. Amerykanie wyliczyli, że żeby tak godnie żyć na emeryturze, to należałoby sobie zagwarantować 80% tego, co zarabiamy w czasie, no, kiedy pracujemy. Każdy może z nas sobie wyliczyć, ile musi uskładać, bo trzeba to wszystko wziąć pod uwagę, ile jeszcze mamy do emerytury, ile potencjalnie będziemy na tej emeryturze. Jeżeli, panie profesorze, kończąc, należy oszczędzać od dziś.
Tak, od dziecka, czyli dla dzieci już w poczet tego, o czym mówiliśmy tutaj.
Bardzo panu dziękuję. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, namawiał państwa do oszczędzania. Teraz chwila przerwy. Po piosence powiemy o milionach złotych dla firm z naszego województwa w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami. You got it!
Looking for that perfect line to let you know you're always on my mind. Yeah, this is love, and I've learned in
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
168 milionów złotych dostaną firmy z naszego województwa w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu z puli regionalnego programu operacyjnego. Naszym kolejnym gościem jest Tomasz Krasicki, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Pan Tomasz jest w toruńskim studiu, dobrze się słyszymy. Proszę powiedzieć, dla kogo był to konkurs, jakiego typu firmy dostaną dofinansowanie?
Konkurs, który został rozstrzygnięty 31 października 2017 roku, był dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dopuszczono także do tego konkursu firmy spoza regionu, które planowałyby rozpocząć inwestycje w naszym regionie. Najpóźniej na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie muszą zarejestrować odpowiednie filie na terenie naszego województwa. Nie było tych firm w konkursie zbyt wiele. Przeważały firmy z województwa kujawsko-pomorskiego.
Dotacje dostanie prawie 130 firm z całego województwa. Co było tym podstawowym warunkiem?
Warunkiem udziału w konkursie było wdrożenie innowacji zarówno w obszarze produkcji, jak również innowacji w zakresie usług. Także dotacje otrzymają podmioty, które wprowadzają zasadniczą zmianę dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego. Innowacja musiała mieć charakter co najmniej regionalny, stosowany krócej niż 3 lata. Niemniej większość z inwestycji, które zostały przedłożone do dofinansowania, posiadały innowację o charakterze krajowym, jak również były takie, które miały innowacje o charakterze światowym, czyli pojawiają się pierwsze produkty, których nie było dotychczas produkowanych w skali świata. Także
a jakie na przykład?
Na przykład mamy firmę Horpol, która planuje wdrożyć na rynek produkt w postaci lampy obrysowej z ultradźwiękowym systemem pomiaru odległości przeznaczonej do montażu w samochodach ciężarowych. Projekt będzie rzeczywiście prowadził do innowacji w skali światowej. Mamy tutaj potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Patentowego tego wynalazku, także jest to jeden z wielu przykładów na innowacje, na pomysł na innowację, która otrzymała dotację w tym konkursie.
Bo były dwie możliwości, można było ubiegać się o dofinansowanie większych i mniejszych inwestycji.
Dokładnie tak. Zostało od początku zaplanowane to w taki sposób, żeby te mniejsze przedsięwzięcia, mniejsze firmy mogły składać i konkurować tak de facto ze sobą w schemacie pierwszym, czyli wartość kosztów kwalifikowanych do 1 000 000 zł. Natomiast te większe firmy planujące realizować przedsięwzięcia o znacznie większej skali, aby konkurowały pomiędzy sobą w schemacie drugim, gdzie wartość tego projektu musiała przekraczać 1 000 000 kosztów kwalifikowanych. Natomiast wartość całkowita tych projektów była nieograniczona. Były tam również inwestycje kilkudziesięciomilionowe.
Jedna z firm chce wprowadzić na rynek hybrydowy rygał sklepowy, inna chce rozpocząć produkcję innowacyjnych opakowań, jeszcze inna zajmuje się produkcją krzesełek do kąpieli. No jak widać, ten rozstrzał inwestycyjny bardzo duży, mnóstwo pomysłów. Na co jeszcze firmy dostawały pieniądze? Kilka przykładów mógłby pan podać?
No możemy podać tutaj przykład mniejszego przedsiębiorstwa, które działa w branży usługowo-ślusarskiej. Firma chce wdrożyć innowacyjną technologię obróbki i przygotowania wielkoformatowych, ponadgabaretowych detali wykonanych z blachy. Technologia ta będzie polegała na połączeniu obróbki wieloformatowych elementów stalowych przy użyciu innowacyjnej technologii fiber. Będą kształtowane profile na zimno gięte. Również tutaj mamy innowacje w skali kraju potwierdzoną zgłoszeniem do Urzędu Patentowego. Mamy także projekty z obszaru żywności, gdyż jest to jedna z naszych inteligentnych specjalizacji. Będziemy mieli projekt na przykład firmy Polmas, który ma prowadzić do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego preparatów mlekozastępczych. Mamy także projekty w zakresie ICT. ICT, czyli projekty teleinformatyczne, będą powstawały komputery o dużej mocy obliczeniowej po to, aby można było dalej używać je do produkcji graficznych, filmowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Także różnego rodzaju są to projekty. Niektóre wydawałoby się na pierwszy rzut oka, które istnieją, które usługi są świadczone, niemniej jednak wprowadza się tam zasadnicze zmiany do procesu świadczenia tych usług, które powodują, że w taki sposób nikt w regionie tych usług nie świadczy. Myślę, że efekty tych projektów poznamy w roku przyszłym. Planujemy do końca roku zawrzeć umowy o dofinansowanie. Myślę, że w przyszłym roku nastąpi ich realizacja. Również w przyszłym roku możemy się spodziewać, że efekty tych projektów przełożą się na rynek pracy, bo to jest, tak jak pan redaktor wspomniał, 168 milionów dotacji, ale całkowita wartość tych wybranych do dofinansowania projektów to jest niespełna 0,5 miliarda złotych, więc wygenerowanych zostanie kilkaset miejsc pracy. Tak więc myślę, że efekty zarówno w postaci oferowanych produktów, usług zobaczymy pod koniec przyszłego roku. Pod koniec przyszłego roku również będzie następowała rekrutacja w ramach tych projektów pracowników, więc myślę, że w konsekwencji gospodarka regionu w wyniku rozstrzygnięcia tego konkursu odczuje mierzalne takie efekty na przełomie roku 2018 i 2019.
I tu ważna kwestia, nowe miejsca pracy, projekty innowacyjne, czyli można założyć, że to są już miejsca pracy takie wysokospecjalistyczne, takie, mówiąc kolokwialnie, lepsze miejsca pracy?
Część z tych miejsc pracy znakomita na pewno dotyczy takich o wysokich kwalifikacjach i specjalnościach, natomiast będą też takie zwykłe miejsca pracy, które będą zmierzały do zapewnienia odpowiedniej obsługi na nowoczesnych liniach technologicznych, ale będą to także miejsca pracy związane z prowadzeniem dalszych badań i rozwoju poszczególnych firm.
Niektóre firmy dostawały 9 milionów dotacji, inne 5, jeszcze inne 3. Co decydowało, że jedna firma dostawała tak potężny zastrzyk, a inne dużo mniejsze?
Przede wszystkim zakres projektu, bo tak naprawdę wnioskodawca, przygotowując swoje założenie projektowe, definiuje koszty, jakie powinien ponieść po to, aby w konsekwencji wdrożyć zamierzenie na rynek. No i jedne, które wymagały mniejszych nakładów finansowych, no, były projektami o mniejszym zakresie, stąd też wartość dotacji była niższa. Natomiast te ogromne projekty, których realizacja wymagała zainstalowania nowoczesnych linii technologicznych, często także wymagała pobudowania nowych obiektów, hal, stąd te projekty większe, kwota dofinansowania wyższa, w związku z tym także wszystko zależało tak naprawdę od tego, jakie koszty muszą zostać poniesione po to, aby daną innowację wdrożyć. W tym zakresie firmy decydowały, jakiego rodzaju projekty, o jakiej wartości będą realizować po to, aby wdrożyć poszczególne innowacje.
To był konkurs, wiele propozycji odpadło?
To był konkurs, tak. Pierwotnie na etap preselekcji złożonych zostało 408 wniosków o dofinansowanie, by w konsekwencji po zakończeniu tego etapu złożonych mogło zostać 264 już pełnych wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami. W toku oceny z różnych powodów część projektów została odrzucona, większa część projektów. 136 projektów zostało ocenionych negatywnie, w tym również mówimy o projektach, które wycofały się z ubiegania o dofinansowanie w toku oceny.
Jakie to są powody? 128. Jakie są błędy? Czy może kryteria są
co
jakieś
do zasady,
niejasne?
Co do zasady były dwa takie główne powody, które powodowały, że nie udawało się tych projektów wyłonić do dofinansowania. Pierwszym z tych powodów było kryterium gotowość techniczna, które zostało zdefiniowane w taki sposób, że dla przedsięwzięć o charakterze budowlanym musiała być przedłożona do wniosku o dofinansowanie prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie, co do którego organ właściwy architektoniczny nie wniósł sprzeciwu. Więc tutaj wiele z tych przedsięwzięć uzyskało ocenę negatywną z uwagi na to, że nie przedłożono tej ostatecznej decyzji. Drugim powodem, z którym wnioskodawcy mieli kłopot, było kryterium zgodność projektu z prawem ochrony środowiska, zarówno prawem krajowym, jak i prawem unijnym. Wiele z tych przedsięwzięć powinno być przeprowadzonych po uprzedniej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, czego niestety wnioskodawcy nie wykonali. No i w związku z tym też nie mogliśmy takich projektów wyłonić do dofinansowania z uwagi na to, że nie byłyby one zgodne z kryterium w odniesieniu do prawa krajowego i prawa unijnego.
Już ostatnie pytanie, będą kolejne konkursy?
Tak. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zapoznając się z wynikami tego konkursu, podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego. Planujemy na przełomie miesiąca stycznia i lutego przyszłego roku ogłosić taki konkurs. Alokację, którą planujemy przeznaczyć, to jest niespełna 100 milionów złotych. Dlatego też przygotowujemy się w chwili obecnej do ogłoszenia tego konkursu. Liczymy na zainteresowanie, liczymy na dobre projekty, liczymy także na to, że ci, którzy nie mogli zostać wyłonieni do dofinansowania z uwagi na powody, o których mówiłem wcześniej, poprawią swoje projekty, przedłożą je ponownie do instytucji zarządzającej i miejmy nadzieję, że około połowy przyszłego roku będziemy mogli ten konkurs rozstrzygnąć i podpisywać umowy o dofinansowanie. Tak więc szczegóły będziemy publikowali na stronach internetowych.
No właśnie, ważna informacja dla przedsiębiorców. Jest czas, żeby doprecyzować swoje projekty albo wymyślić coś zupełnie nowego. Bardzo panu dziękuję. Tomasz Krasicki, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski był naszym kolejnym gościem. Przedsiębiorstwa inwestują w rozwój. Za chwilę sprawdzimy, co mniejsze samorządy mogą zrobić dla przedsiębiorców. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Z badania przygotowanego jakiś czas temu dla projektu Rzetelna Firma wynika, że 89% przedsiębiorców nigdy nie skorzystała z pomocy samorządu przy rozwijaniu swojego biznesu. Z kolei na pytanie, czy samorządy lokalne mają wpływ na rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, 64% przedsiębiorców odpowiedziało nie, z kolei 86% samorządowców odpowiedziało tak. Widać, jak świadomość obu grup różni się od siebie. Mamy telefoniczne połączenie z Marcinem Skonieczką, wójtem gminy Płużnica w powiecie wąbrzeskim. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie wójcie, przedsiębiorcy i samorządowcy to dwa obce sobie światy, często wrogo do siebie nastawione?
No jest wiele stereotypów i wiele problemów tutaj do rozwiązania. Jednym z nich jest to, że w sumie jak tworzono samorządy, to nigdzie wprost nie napisano, że rolą gminy jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Mamy w ustawie o samorządzie w artykule 7 20 różnych zadań, ale brakuje takich zapisów o właśnie wspieraniu firm, przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego. Natomiast mimo braku tych zapisów wiele samorządów podejmuje działania, aby stwarzać dobre warunki dla rozwoju firm, dla prowadzenia działalności gospodarczej. No i też między innymi gmina Pólica stara się tutaj wśród tych gmin być.
Wy podjęliście ryzyko kilka lat temu, prawie połowę budżetu rocznego, jeśli dobrze kojarzę, zainwestowaliście właśnie w park inwestycyjny, to prawda?
Tak, w 2015 roku skończyliśmy tę inwestycję. Wydaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Wydaliśmy na to, żeby przygotować w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, czyli pełna infrastruktura, drogi, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, światłowody. I to tak naprawdę w tamtym czasie to roczny budżet nasz to było 15 milionów, więc ryzyko jest bardzo duże. Oczywiście skorzystaliśmy z funduszy europejskich i to nam umożliwiło realizację tej inwestycji w ramach regionalnego programu operacyjnego. No a teraz staramy się te tereny zapełnić, przyciągnąć inwestorów i przekonać ich, że tutaj w gminie Pólica jest świetne miejsce do inwestowania. Tym bardziej, że jesteśmy blisko autostrady A1.
No właśnie, park inwestycyjny, inwestycja zakończona w 2015 roku, ale jeszcze firmy tam nie ma. Co się wydarzyło pomiędzy?
No niestety procedury związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego się przedłużyły. Mieliśmy problem z uzyskaniem decyzji o tak zwanym oddzieleniu gruntów rolnych, czyli połączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej. I to się przeciągnęło aż do kwietnia 2017 roku. No te procedury niestety w Polsce są dość skomplikowane i jest to na końcu decyzja uznaniowa. Nie jest to w gestii ani gminy, ani powiatu, czy województwa, tylko Ministerstwo Rolnictwa musi się zgodzić, aby na przykład w gminie Pólnica wśród 12 tysięcy hektarów, żeby kilkanaście wyłączyć z produkcji rolnej, musi się na to zgodzić minister i trzeba go do tego przekonać. Nie jest to łatwe.
No i przekonywaliście półtora roku, a tak naprawdę chodziło o 4 hektary, żeby włączyć je, tak? Odrolnić i włączyć je do tych 22 w parku inwestycyjnym.
Tak, 4 hektary z parku i 20 łącznie z tego terenu, bo tutaj nasza koncepcja jest taka, żeby w gminie wydzielić jedno miejsce, 80 hektarów pod działalność przemysłową produkcyjną. To ma być też pomysł na to, żeby przestrzeń była dobrze zagospodarowana, żeby nie było konfliktów sąsiedzkich. Więc jeżeli przychodzi do nas przedsiębiorca, mówię, proszę bardzo, tutaj mamy, w całej gminie jest jedno miejsce, gdzie można stawiać firmy. Także to jest 21 hektarów trzeciej klasy gruntów rolnych, przeznaczonych na to, aby te firmy powstawały, a dzięki temu chronimy pozostałe 12 tysięcy hektarów, bo tam mówimy, chcemy, żeby była działalność rolnicza prowadzona.
Czyli mieliście ideę, dobry pomysł i na decyzję czekaliście półtora roku?
Tak, dokładnie. I było jeszcze tak, że w sumie cała nasza inwestycja, te 13,5 miliona złotych, dotacja była zagrożona, bo pierwsza decyzja była negatywna. Dopiero na etapie odwołania udało nam się uzyskać pozytywną opinię ministra.
Jakich inwestorów chcą państwo pozyskać? Macie pomysł na to, jak ich szukać? No bo pewnie konkurencja jest dosyć spora w skali kraju, województwa. Mhm.
Tak, konkurencja jest spora. My też się uczymy. To są dla nas nowe doświadczenia. Obsługa inwestora to jest, tak jak pan powiedział, administracja i biznes to niestety są dwa światy. I my obecnie budujemy mosty. Uczymy się, jak tutaj z tymi przedsiębiorcami rozmawiać. Także każdy kolejny przyjazd inwestora, to jesteśmy lepiej przygotowani i już mamy, to nasza oferta jest bardziej kompletna. Ogólnie robi nam się taka specjalizacja w zakresie firm z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jesteśmy mocno też zainteresowani przetwórstwem rolno-spożywczym, ponieważ nasza gmina to dobre ziemie i dużo rolników, którzy mają dużą produkcję rolniczą. I trzecia taka branża, która wydaje się też atrakcyjna z punktu widzenia inwestowania, to centra logistyczne, ponieważ jesteśmy blisko autostrady, Polska Północna, więc tutaj też niedługo powstanie droga S5. W różne części Polski tutaj z naszej gminy jest dobra komunikacja, więc też różnego rodzaju firmy, branże mogą tutaj budować centra logistyczne i myślę, że to jest dobre miejsce na tego typu biznes.
Skoro już rozmawiamy, mówiliśmy w naszej audycji o funduszach unijnych dla przedsiębiorców, ale gmina Płużnica zajęła 9 miejsce wśród 1555 gmin wiejskich, które najwięcej inwestują. Ranking wydatki inwestycyjne samorządów opublikował dwutygodnik samorządu terytorialnego Wspólnota. O kolejności w rankingu decydowało, kto najwięcej zainwestował w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wydatki inwestycyjne gminy Płużnica wynoszą nieco ponad 2000 zł. Ponad 56% wydatków inwestycyjnych w gminie sfinansowana została dotacjami zewnętrznymi. Co sprawia, że jesteście tak skuteczni w sięganiu po te zewnętrzne pieniądze?
To jest praca zespołowa. Mamy w urzędzie osoby, które są mocno zaangażowane w pozyskiwanie funduszy. I to działa w ten sposób, że my jako władza, jako pracownicy urzędu szukamy, badamy potrzeby mieszkańców. Pytamy, co im potrzeba. Następnie z drugiej strony patrzymy, na co dostępne są fundusze. I łączymy te potrzeby z tymi możliwościami i potem właśnie powstają różnego rodzaju projekty. I mamy taką zasadę, która się sprawdza i która pozwala nam dużo inwestować. To znaczy, jeżeli przygotujemy inwestycję, to jej realizacja jest uzależniona od pozyskania dotacji. Czyli jeżeli otrzymamy dotację, to inwestycję realizujemy. Jeżeli nie otrzymujemy dotacji, to niestety to zadanie musi poczekać. Dzięki temu z własnych środków, które mamy taką nadwyżkę budżetową rocznie około 2,5 miliona złotych, jesteśmy w stanie zrobić inwestycji nawet za 12 milionów. Oczywiście troszeczkę też poruszamy środków. To nie jest tak, że nie korzystamy z kredytów, ale poziom zadłużenia w stosunku do inwestycji jest moim zdaniem niewielki.
Bardzo panu dziękuję. Marcin Skoniecka, wójt gminy Płużnica, mówił o dobrych praktykach i o styku biznesu i samorządu. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Dziękuję.
To był regionalny punkt widzenia. Dziś kończymy naszą audycję. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.